Witam Państwa. Ja widzę wiele znajomych twarzy, osób, z którymi się już widziałam wcześniej i bardzo się cieszę, że się nie czuję osamotniona. Zawsze to jest miło mówić do osób, które już się wcześniej poznało, a z drugiej strony jest trochę stresujące. Niektórzy są przyzwyczajeni. Ja dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć o zaburzeniach osobowości i o nerwicach. Jest to bardzo, bardzo rozległy temat, szeroki blok, więc zawężę się do takich podstawowych spraw, z których będę chciała poruszyć no to, co tak bardziej może dotyczyć człowieka na co dzień, powiedzieć o tym, jakie jest rozróżnienie między typem osobowości, a co się dzieje, kiedy typ osobowości przechodzi w zaburzenie, czyli coś niezdrowego. I chciałabym powiedzieć... I chciałabym powiedzieć o tym, co to jest nerwica, jak funkcjonuje człowiek, który zapada na takie schorzenie, z tego co się bierze i tak dalej. Dzisiaj będzie bardziej tak kartkowo, dlatego że no to są rzeczy bardzo takie zasadnicze i związane typowo z literaturą fachową. Trudno tutaj wiele improwizować i podawać jakieś przykłady takie z życia, które, no nie wiem, mogą być bardzo, bardzo ciekawe, chyba że w swojej pracy, ale to nie byłoby czasu, żeby Państwu powiedzieć najważniejsze rzeczy. Jednym słowem będę korzystała z pomocy, żeby jak najwięcej treści Państwu przekazać. Dzisiaj to będzie taki typowy, praktycznie wykład. Oczywiście nie zamierzam Państwa nudzić, więc postanowiłam sobie zacząć czymś, co napisał taki pan, który się nazywał Kazimierz Dąbrowski. To był bardzo szerokich zainteresowań człowiek, który był psychologiem, ale on interesował się takim bardzo głębokim polem właśnie oddziaływań różnych psychologicznych na człowieka czy zaburzeń. No i on do człowieka podchodził w taki sposób bardzo ludzki. Czyli starał się znaleźć powiązanie z życiem tych zaburzeń, tych różnych cech osobowości człowieka i napisał coś, co mnie osobiście się bardzo podoba. Jest to, nazwał to posłaniem do nadwrażliwych. Ja to gdzieś już tam, czy na stronie internetowej ten tekst dawałam, czy może gdzieś czytałam, może ktoś z Państwa to miał z tym do czynienia, ale jakaś część pewnie nie. I bardzo dobrze to się odnosi do tych naszych dzisiejszych tematów, do właśnie zaburzeń osobowości i do nerwic. Jakby to posłanie dla nas wrażliwych, które ten człowiek napisał, jest takim, taką esencją tego, o czym będę mówiła. Przeczytam to teraz na początku i sami Państwo zobaczycie, że to, o czym będę mówiła później, jak pasuje do tego tekstu, pewnie po drodze ten tekst się zapomnił w jakimś sensie, więc ja go przeczytam też na koniec, jeżeli nam starczy czasu, jako już efekt tego, co powiedziałam. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi, za Waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród jego pewności, za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych, zarażając się każdym bólem, za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna, za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi, bądźcie pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi, za Wasz lęk przed absurdem istnienia i za delikatność niemówienia innym tego, co sami w nich widzicie, za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością, za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego, za nieprzystosowanie do tego, co jest i za przystosowanie do tego, co być powinno. Za to, co nieskończone i nieznane, niewypowiedziane, ukryte w Was. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi, za Waszą twórczość i ekstazę, za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami. Bądźcie pozdrowieni za wasze uzdolnienia nigdy niewykorzystane, za niedocenianie waszej że niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli poznać wielkości tych, którzy przyjdą po was. Za to, że nie chcą was zmieniać, a powinni was naśladować, że jesteście leczeni zamiast wyleczyć świat. Za waszą boską moc, niszczoną przez zwierzęcą siłę. Za waszą niezwykłość i samotność waszych dróg, bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi. Szacuje się, że około 6 do 8% całej populacji ludzkiej to są osoby, które chorują na zaburzenia osobowości. Każdy z nas ma pewien typ osobowości. Z reguły jest tak, że mówi się, jest tak, że mamy jakieś cechy osobowości różnych, czyli jest to typ taki najczęściej występujący osobowości mieszanej. Czyli przejmujemy elementy z różnych typów. Typ to jest coś czystego, czyli konkretnie taki, a nie inny, który cechuje się, charakteryzuje poszczególnymi normami. To jest normalne, że człowiek ma jakiś typ swojej osobowości, że coś tej osobowości, czegoś tej osobowości jest więcej, czegoś jest mniej. Jeżeli mówimy o zaburzeniu, to mówimy wtedy, kiedy ten normalny typ osobowości zaczyna przechodzić w coś chorego i niezdrowego. Czyli zwyczajnie mówiąc, w coś, co zaczyna człowiekowi w życiu bardzo przeszkadzać i co zaczyna mu to życie albo jego bliskim niszczyć. Nie jest tak, że jak sobie z czymś nie radzimy, czy nasi bliscy, że jeżeli się nie potrafimy z czymś uporać, że jeżeli nie potrafimy się znaleźć w jakichś sytuacjach, to znaczy, że mamy zaburzoną osobowość. Zaburzoną osobowość diagnozuje się wtedy, kiedy człowiek jest kompletnie nieelastyczny, kiedy nie umie się jakby nagiąć do jakichś normalnych sytuacji życiowych, kiedy musi postępować odtąd dotąd, kiedy to mu sprawia ogromne cierpienie, kiedy mimo tego cierpienia, mimo tego bólu, jaki w nim jest, nie jest w stanie i nie chce, nie potrafi tego zmienić, tylko dalej w to brnie. To jest zaburzenie. Osobowość są to pewne takie normy psychiczne, które kształtują się w człowieku w młodych latach jego życia. Czyli każdy z nas jest ukształtowanym człowiekiem, ukształtowaną osobą. Ma do tego pewne predyspozycje. Jest tak, że tą osobowość w niewielu procentach dziedziczy się genetycznie, czyli jakieś te predyspozycje, skłonności dziedziczymy. Czyli, że ktoś z naszych najbliższych był cholerykiem, był człowiekiem bardziej zamkniętym w sobie, no to jest duża szansa, że któreś z dzieci będzie miało podobny typ osobowości, charakteru, pewne predyspozycje. Tak samo pewne zaburzenia osobowości, jeżeli występowało kogoś w bliskiej rodzinie, w jakimś stopniu się dziedziczy. Ale to jest tylko niewielki procent, bo najwięcej do powiedzenia ma dzieciństwo, wychowanie i środowisko, w którym człowiek żyje. To są podstawowe elementy, które wpływają na kształtowanie się osobowości człowieka i na kształtowanie się zaburzeń tej osobowości. I teraz takie utrwalone, sztywne właśnie zachowania, cechy charakteryzują pewne zaburzenie. Jest tak, że nerwica nie jest zaburzeniem osobowości. Nerwica jest tak samo jak uzależnienie od czegokolwiek. To nie jest zaburzenie osobowości. Zaburzenie osobowości jest czymś bardziej poważnym, czymś bardziej trwałym, ale jednocześnie czymś niezmiennym wręcz. Bo w terapii, w leczeniu zaburzeń osobowości praktycznie człowiek ma niewiele do powiedzenia. Najbardziej i najlepiej, najskuteczniej działa psychoterapia i to bardzo często taka wglądowa, która polega na tym, jak w samej nazwie jest to ujęte, że człowiek musi osiągnąć jakiś wgląd w swoje problemy, samego siebie. Czyli zobaczyć, że te sztywne struktury, którymi się kieruje, te nawyki jego, te takie schematy niezdrowe, że one go niszczą, że one mu w niczym nie pomagają, że on nie jest przez to szczęśliwszy. I nie zmieni się osobowości tego człowieka całej, jako tako. Dlatego, że no on to jest taki ukształtowany rdzeń, to tak jak ktoś nam próbował grudę krwi praktycznie zmienić. Ale można przez te pseudotransfuzje życiowe doprowadzić do tego, że ten człowiek będzie troszeczkę bardziej elastyczny, że przez wiedzę, która zostanie mu dostarczona, ale przede wszystkim przez zmianę taką wewnętrzną, przez uświadomienie mu, że jemu to nie pomaga, że można inaczej. Przez to, że on sam osiągnie ten wgląd, że sam siebie pozna, inaczej mówiąc, jest szansa, że jakiś spory procent zmian w tej osobowości nastąpi. Leczy się też pewne zaburzenia farmakologicznie, ale to jest taka część, która jest bardziej taką podporą, kiedy na przykład występują różnego rodzaju psychozy, czy zaburzenia psychotyczne, czy poważne inne stany, gdzie człowiek no, nie jest w stanie na przykład brać udział w psychoterapii. Bardzo często do nas, jak trafiają pacjenci na terapię, jeżeli oni mają różnego rodzaju zaburzenia, choroby psychiczne, schizofrenię, czy jakieś stany maniakalne, depresyjne, czy jakieś obsesyjne zaburzenia aktywne, czy psychozy, no to takiego człowieka no nie damy na psychoterapię. W psychoterapii to jest kontakt z drugim człowiekiem. Czyli ten człowiek musi umieć słuchać, musi umieć wyciągać wnioski, musi coś do niego dotrzeć. A jeżeli on w swoim jest świecie chorym, tak dosłownie w chorym, to ten człowiek nie jest w stanie tego przyjąć. Więc najpierw musi dostać przeciwpsychotyczne leki, nie, czy uspokajające, czy jakiekolwiek inne, które z reguły działają na tych bardzo podobnych zasadach. To dopiero wtedy taki człowiek jest w stanie nawiązać kontakt z nami, a my z nim. I właśnie na bazie zaburzeń osobowości, czyli tego, co się niezdrowe ukształtowało po drodze, zaraz powiem o tych typach i tych zaburzeniach, tak pokrótce Państwo, żebyście się orientowali, kształtują się, budują się często rzeczy, na które człowiek jest bardziej podatny, czyli różnego rodzaju uzależnienia. Dlatego, że jeżeli, może później w trakcie też powiem, które gdzieś tam zaburzenie sprzyja jakim innym objawom, czy jakim innym takim dysfunkcjom, albo właśnie nerwice. Jest taki szczególny typ osobowości, na którego tyle bardzo często pojawiają się nerwice. Jednym słowem, nerwica nie jest zaburzeniem. Nerwica jest stanem, który nie wynika z typowo zaburzenia osobowości, tylko z takich emocjonalnych, różnych stanów, w których człowiek przeżywa pewien konflikt i sobie nie radzi. Jest tak, że to, co powiedziałam, że są pewne typy osobowości. Jest taki typ osobowości, który bardziej sprzyja właśnie powstawaniu nerwic. To jest typ, gdzie człowiek ma słabą, tą silną wolę, tą słabą wolę, która powinna być silna. Jest to tak zwana osobowość psychoneurotyczna. Mówimy na takiego człowieka, jesteś neurotykiem, jesteś nerwicowcem. Właśnie neuroza to jest jakby synonim nerwicy. Ale tak naprawdę taka osobowość neurotyczna nie musi się przekształcić w zaburzenie. Czyli mówiąc, że ktoś ma osobowość neurotyczną, mówimy, że taki ktoś ma predyspozycję do tego, żeby być bardziej zamkniętym w sobie, żeby się częściej czymś denerwować, zamartwiać. To są takie osoby, które zamartwiają się wszystkim i o wszystko, które wszystko biorą do siebie, się wszystkim przejmują, gdzie ten przysłowiowy ból istnienia ich bardzo dotyczy. Kiedy trudno im na przykład wytrwać w jakimś ważnym nieraz nawet postanowieniu, dlatego że to ich ego, to w środku, to co nas buduje, ta istota naszej osobowości, naszego ja, jest często słabe. Że takie osoby często tak funkcjonują na takich huśtawkach nastroju, gdzie w jednej chwili są zadowolone, szczęśliwe, śmieją, a w innej jest im trudno i sobie już nie radzą. Czyli ta chwiejność emocjonalna no jakby nie sprzyja stałości w podejmowaniu decyzji. I na bazie właśnie takiej osobowości bardzo często, jeżeli człowiek ma sprzyjające okoliczności, czyli żyje w takim stresie, który no jest permanentny, ciągły, żyje w takich okolicznościach, gdzie pojawiają się jakieś sytuacje trudne dla niego, bolesne, duży lęk, duże zagrożenie, ciągłe jakieś poczucie braku bezpieczeństwa, to może dojść do zaburzenia osobowości. Czyli, że na trwałe coś się zmieni w tym normalnym jakby naszej predyspozycji. I to tak jakbym, ja Państwu podała przykład, że ktoś ma predyspozycję do tego, żeby być człowiekiem bardziej zamkniętym w sobie i smutnym. Normalna rzecz, nie? Ktoś jest taki, ktoś jest taki. Nie uważamy go za nienormalnego przecież. I nie jest to nienormalne. Ma taki charakter. Ale jeżeli taki człowiek będzie często reagował tak na różne sytuacje zewnętrzne, a do tego my mu dołożymy, czy on sam, sobie różnych cierpień, choroba jakaś, wypadek, jakieś zdarzenie losowe, czy coś, co ciągle się powtarza, ten człowiek sobie nie radzi, to jest duża szansa, że ten człowiek zamknięty w sobie depresyjny, on będzie miał próby czy myśli samobójcze. Czy będzie miał, dokonywał samouszkodzeń ciała. W różny sposób się to może objawiać. Czyli wtedy z czegoś jakby normalnego, że ten człowiek miał predyspozycję, on przekształci to w zachowania bardzo niszczące, destrukcyjne, czyli w to zaburzenie. Oczywiście żadna próba samobójcza czy myśli samobójcze nie muszą świadczyć o wielkim zaburzeniu, bo mówi się, że jest coś takiego jak depresja sytuacyjna, czyli coś, co wyzwala, jakaś sytuacja wyzwala w człowieku kryzys. No i to nie świadczy, że ten człowiek ma zaburzoną osobowość, tylko że już nie wytrzymał presji danej sytuacji, że się załamał, że zachował się w sposób taki, że wykracza to poza wszelkie normy, nie? I często jak właśnie w mediach słyszymy, widzimy różne sytuacje, często wycięte z kontekstu. To, co ostatnio tak często też widzieliśmy, słyszeliśmy, że zostało zamordowane dziecko, jedno, drugie, że matka. Ja tutaj daleko mi od jakiejś oceny, bo ja nie znam z tej sytuacji od środka, ale to jest właśnie tak, takie czy inne sytuacje, że dzieje się jakiś proces i człowiek, który uchodzi za normalnego, zrobi coś, co wykracza poza wszelkie normy i zostaje określony w różnoraki sposób, łącznie, że nikt normalny by się tak nie zachował, nikt zdrowy psychicznie, musi być ktoś psychopatą i tak dalej, nie? Dosłownie tak jest, że nie każde zachowanie, większość zachowań, które człowiekowi nie mieszczą się w głowie, niekoniecznie dotyczą osób, które mają zaburzenia osobowości. Ja Państwu powiem pokrótce, jak to wygląda z tymi zaburzeniami. Takie najważniejsze, jak ktoś ma ochotę sobie notować, ja będę to można sobie w wielu informacjach, informatorach, w wielu książkach znaleźć, ale to tak przynajmniej tutaj w jednym kawałku. Tutaj Gabrysia też przygotowała Państwu materiały, gdzie takie no, kompendium tego będzie, więc można sobie z tego skorzystać. Jako pierwszy wyróżnia się typ osobowości paranoicznej. Inaczej się mówi, że to jest osobowość też paranoidalna, pieniacza, fanatyczna, czyli to są takie nazwy no już pokrewne. I ten typ osobowości charakteryzuje ludzi, jak sama nazwa wskazuje, którzy mają często paranoję na jakimś tle. Bardzo często swoim. Otoczenia. Ten rys charakteryzuje osoby z wysokim lękiem. Osoby, które obawiają się świata, obawiają się otoczenia i bardzo często odbierają ten świat jako zagrożenie. Mają wrażenie, że wszystko jest skierowane przeciwko nim, że wszystko, co się dzieje, jest nastawione na ich unicestwienie i zagładę. Wszystko odbierają jako zachowanie wrogie, pogardliwe i w normalnych sytuacjach, takich jakbyśmy tutaj sobie byli na przykład i dajmy na to, ja coś do Państwa mówię, to jeżeli ktoś ma taką osobowość paranoidalną z zaburzeniem, bo ja nie mówię o typie osobowości znowu, to trzeba zawsze rozróżnić. Typ osobowości to jest predyspozycja. Ktoś właśnie ma takie cechy, że bardziej się lęka, boi, myśli sobie, że o, na przykład gdzieś w grupie, w środowisku sobie myśli, kurczę, ja źle wypadnę, nie? Może jest tak, że ktoś tam będzie na mnie patrzył, mnie specjalnie obserwował, bo pewnie chce znaleźć na mnie haka. No, ma takie tendencje człowiek i tyle. Ale zaburzenie u tego człowieka to już będzie, można powiedzieć, totalne przesadzenie wszystkiego w tym kierunku. Czyli on tylko będzie skoncentrowany, tak jak ja bym tutaj teraz była, i teraz ktoś z Państwa by każde moje słowo starał się odebrać osobiście, czyli by sobie myślał tak, o rany, ona mówi do mnie, nie? Na pewno mówi do mnie, wszystko o mnie wie. I to przyszła tutaj, stoi podstawiona i to wszystko, o czym mówi na inny temat, to jest tylko, żeby tak zmylić mnie, żeby zatrzeć ślady, a tak naprawdę to wszystko jest dla mnie, nie? No więc to jest paranoik. Ponieważ nikt w normalnych sytuacjach tak nie myśli. Taki człowiek ma bardzo niską tolerancję na niepowodzenia, no to on się wszystkim przejmuje. Taki człowiek jest bardzo wrażliwy. Takie osoby też często prowokują innych bo do takiego ataku, do walki, ponieważ no, swoim zachowaniem tego totalnego lęku wyzwalają agresję w innym człowieku. Są, jak pisze, zazdrosne, nietolerancyjne, fanatyczne, skłonne do takiej ciągłej złości, przeczulone na swoim punkcie, przewrażliwione. Bardzo często przejawiają wrogie i gwałtowne reakcje. Ciągle interpretują rzeczywistość odnośnie siebie i szukają utajonych spisków. To jest zaburzenie, o czym powiedziałam. Jest osobowość też schizoidalna. To jest taki typ osobowości, w której człowiek też cierpi. Każde zaburzenie osobowości sprawia człowiekowi cierpienie. Tylko każdy w inny sposób. W tej osobowości schizoidalnej mówimy często, że tak w cudzysłowie, że ale ty masz schizy. Tak nawet nie przy pacjentom mówimy. Że schizujesz człowieku tutaj. No i często się te schizy odbiera jakoś, że nienormalnie się zachowuje. A w takim najprawdziwym znaczeniu tego zaburzenia schizotypowego, schizoidalnego, to jest taki wewnętrzny świat. Często na osoby z takimi tendencjami schizoidalnymi, z predyspozycjami, czyli z typem osobowości, czyli z czymś jeszcze nie wykraczającym poza normę, jeżeli by to się przekształciło u nich w zaburzenie osobowości z różnych powodów, szczególnie w wieku młodzieńczym, kiedy ktoś się szybko rozwija, umysł nie nadąża za emocjami i odwrotnie emocje za umysłem, często na tym tle ujawniają się zaburzenia schizofreniczne. I wtedy to zaburzenie powodujące no, jakiś rozszerw tej osobowości no, jest wielkim cierpieniem. Nieraz rzeczywiście w wieku dorastania jest to jak choroba dorastania człowieka mija, nieraz przekształca się, czy rozwija się coś trwałego, albo też w późniejszym wieku. I wtedy taki człowiek ma swój wewnętrzny świat. Ten wewnętrzny świat polega na tym, że ten człowiek bardzo jest wrażliwy. On bardzo cierpi wewnątrz, ale na zewnątrz tego nie widać. Na zewnątrz ten człowiek sprawia wrażenie odciętego do rzeczywistości, że jego nic nie rusza, że on nie ma jakiejś emocjonalności, że on nie reaguje żywo na wydarzenia życia, że on sprawia wrażenie, że ani się z niczego nie cieszy, ani niczym się za bardzo nie martwi. Taki człowiek skała. Bardzo trudno jest żyć takiemu człowiekowi samemu z sobą, ponieważ to jest dwoje różnych ludzi, inny w środku, inny na zewnątrz. On nie umie wyrazić tego wszystkiego, co czuje. Często pojawiają się przeróżne fantazje w głowie takiego człowieka, no bo on musi ten świat wewnętrzny gdzieś wyrazić. Bardzo trudno jest żyć z takim człowiekiem, ponieważ wydaje nam się, że ten człowiek no, żyje pewnym życiem. Nic nie czuje, nic nie widzi. Tacy ludzie się izolują, nie szukają kontaktów społecznych. Nawet nie uznają czegoś takiego jak dowartościowanie ich, jak pokazanie, że ty jesteś człowiekiem takim no, ciekawym, ważnym, nie? Że coś fajnego zrobiłeś. Na zewnątrz się wydaje, że ich to kompletnie nie rusza, jakby to nie miało znaczenia. Czyli pojawia się taki chłód emocjonalny i chłód uczuciowy. Tacy ludzie często żyją i działają samotnie. Oni bardzo rzadko wchodzą w jakieś związki, ale często są bardzo ambitni i skłonni do realizacji różnych celów. No bo oni mają ten swój gdzieś tam obszar życia, w którym się najbardziej realizują. I powiem Państwu też o takim zaburzeniu osobowości, jak osobowość dyssocjalna, przez 2S się pisze, dyssocjalna. Bo to jest jedno z najciekawszych zaburzeń osobowości, jeśli można tak to ująć, no bo to tak nieco ciekawie brzmi, jakby człowiek był królikiem doświadczalnym, ale takich najciekawszych pod tym kątem, że zadziwia psychiatrię do dziś. Dlatego, że ono jest jakby najbardziej tajemnicze. Bo ta osobowość dyssocjalna, to jest ten przysłowiowy dr Jekyll, Mr. Hyde, gdzie człowiek ma dwie osobowości przynajmniej. Ta osobowość dyssocjalna to jest takie totalne pomieszanie z poplątaniem. Taki człowiek nie żyje żadnymi normami. Nie żyje praktycznie żadnymi, ma te swoje jakieś normy, ale my mówimy o normach takich społecznie akceptowanych. Żadnymi zasadami czy normami emocjonalnymi, estetycznymi, etycznymi. Tacy ludzie mają wielką podatność na emocjonalność. Czyli oni mają niską wytrzymałość na cierpienie, na frustrację, bardzo często wybuchają, są agresywni. Ja mówię o zaburzeniu osobowości, o tym, że kompletnie nie potrafią się przystosować do świata. Ja może ułatwię Państwu, jak powiem, że ta osobowość dyssocjalna to jest tak potocznie zwana, to mówimy ci potoczni psychopaci. Socjopaci, osoby aspołeczne. Tylko jest to bardzo ryzykowne podpiąć kogoś pod taką regułkę. Dlatego, że żeby zostało stwierdzone zaburzenie osobowości, to człowiek musi przejść specyficzne testy, bardzo, bardzo takie no, specjalistyczne, specyficzny i głęboki wywiad kliniczny. To nie może tak być, że my sobie patrzymy na kogoś, bo pomyślimy, o, ten pan nie lubi rybek, nie, bo ich 3 dni nie karmił, to on jest psychopata. Albo nie liczy się z uczuciami swojej tam partnerki, czy żony, czy dziecka, to on jest psychopata. To jest takie, wiecie, potoczne stwierdzenie, które się utarło i rani bardzo wielu ludzi. Tak naprawdę jest wiele czynników, które pokazują na ten rys. Ale to może później. Bo ta osobowość dyssocjalna, ona jakby ma kilka takich nurtów. Ja mówię o tym jednym, gdzie może dochodzić do tego rozszczepu osobowości. Z reguły dzieje się tak, że ten rozszczep zachodzi na dwie osobowości. Czyli właśnie ten przysłowiowy dr Jekyll, Mr. Hyde, czyli jeden człowiek taki dobry, życiowy, normalny i tak dalej, drugi tam roczna strona. Ale też tych rozszczepów osobowości może być nawet do kilkudziesięciu. Chyba raptem 32 osobowości stwierdzono w ogóle w historii psychiatrii u człowieka chorego na to zaburzenie. I co ciekawe, każda z tych osobowości żyje swoim życiem, czyli mówi w specyficzny sposób, myśli w specyficzny sposób, tych ludzi, w tym jednym człowieku, tak się zachowuje, czuje w inny sposób i jedna osobowość nie wie o istnieniu kolejnej, czyli to jest totalny rozszczep. Czyli ten człowiek rzeczywiście, jeden z nich nie wini się za kolejnego. To jest ciężka praca terapeutyczna i farmakologiczna, bo polega na tym, że trzeba tą osobowość szczepić. Że ten człowiek musi stać się całością, czyli ta podstawowa jego osobowość się musi ujawnić. Ale każdy stres, każde cierpienie, każde wielkie wydarzenie, trauma, znowu bardzo często wywołuje ten rozszczep. Bardzo często jest to ciężka praca, która bardzo długotrwały proces. Ludzi z taką osobowością cechuje to, że oni nie odczuwają wstydu, nie odczuwają poczucia winy. Mówi się wtedy, że nie mają uczuć wyższych. Taki człowiek nie będzie się przyjmował, kto coś czuje. Nie będzie się martwił, Boże, ja kogoś zraniłem, nie? Sprawiłem komuś przykrość. On ma to gdzieś, kompletnie gdzieś. Jasne, on może udawać. Ale to też jest na krótką metę, bo jak on będzie udawał, to widać, że jego to nie martwi, że on nie ma doła z tego powodu, że on sobie żyje swoim życiem, jest szczęśliwy, ale udaje, że się martwi. Ci ludzie nie potrafią tworzyć silnych i trwałych więzi uczuciowych z innymi ludźmi. Wiele ludzi nie potrafi tego. My się uczymy na swoich doświadczeniach. Przechodzimy różne kryzysy. Ale tu chodzi o coś takiego podstawowego, że ten człowiek nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby. Że on chce być tylko sam dla siebie, a jak już jest ktoś inny, to on go wykorzystuje do swoich celów. Tak naprawdę tym ludziom chodzi tylko o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Są bardzo niezależni, bardzo często inteligentni, z wysokim ilorazem inteligencji, odczuwają brak lęku. To jest bardzo niebezpieczne, bo lęk jest naszym mechanizmem obronnym. Jasne, może przerodzić się też w coś niezdrowego, kiedy pojawiają się zaburzenia lękowe w nerwicy, szczególnie kiedy człowiek się boi wszystkiego, przerodzić się to może w fobię, ale tak naprawdę jest jakimś sygnałem ostrzegającym nas. Człowiek, który nie ma uczuć wyższych, czyli nie potrafi kochać, współczuć, człowiek, który się nie boi kompletnie, człowiek, który nie ma poczucia winy i ma wszystkich gdzieś, no to mamy tego przysłowiowego psychopatę, nie? O którym czytamy w thrillerach i oglądamy filmy różnego rodzaju. Ci ludzie często wchodzą w konflikty z prawem, no bo trudno, żeby tak nie było. Jest tak, że to zaburzenie diagnozuje się, ja tak dość dużo poświęcam temu akurat zaburzeniu, dlatego że chciałabym obalić pewne mity, bo no, takie mity, które gdzieś niesłusznie kogoś często ranią czy przyklejamy na nalepki. I jest tak, że na to zaburzenie cierpi 3% tak średnio mężczyzn w populacji, a 1% kobiet, czyli powiedzmy bardziej męskie zaburzenie, myślę, że też z wielu innych predyspozycji wynikające. Diagnozuje się je po 18 roku życia. Czyli trzeba być pełnoletnim, żeby stwierdzić, czy to zaburzenie tak naprawdę występuje. Wiąże się to też z tym, że ludzie dorośli inaczej podchodzą do norm społecznych. Inaczej się patrzy na łamanie norm przez młodego człowieka, który żyje chwilą i adrenaliną, a inaczej na człowieka już dojrzalszego, który wie, że czegoś nie powinien, a dlaczego to robi. Też z innych przyczyn. Ale już są pewne tendencje u dzieci, małych, starszych, które wskazują na to, że mogą pojawić się takie cechy zaburzeń tych dyssocjalnych, a społecznych u tych osób. I są takie trzy typy zachowań, które nazywają się trójkątem McDonalda. Tak, tego pana, co produkuje hamburgery. I dlatego się tak to nazywa, bo obejmuje trzy rodzaje zachowań. Znęcanie się nad zwierzętami, podpalenia i moczenie nocne. Właściwie to są takie trzy diagnostyczne rzeczy, najbardziej widoczne, najbardziej takie określone, które jakby występując razem, muszą wystąpić razem, już jakby predysponują tego człowieka. Predysponują, to nie znaczy, że to się stanie, ale że pewne predyspozycje osobowości ma. To nie znaczy, że na tym tle wystąpi zaburzenie, nie? Ale jeżeli będą środowiskowe tendencje, możliwości, no to jest duża szansa. Miejmy nadzieję. Ja to tak mówię, jakby Państwu nadzieję jakieś dawała na to, że proszę się nie martwić, jest to specyficzny kurs, co zrobić, żeby osiągnąć dane zaburzenie osobowości. Osobowość chwiejna. Nie stała emocjonalnie, to już nie będę też tak się starała rozwodzić, żeby Państwo jakieś będą mieli pytania. Osobowość chwiejna, nie stała emocjonalnie, często dzieje się tak, że tutaj u ludzi dominuje taka ekspresja, impulsywność, nie liczą się z konsekwencjami, no tak jak w nazwie, chwiejna emocjonalnie. I to nieprawda, bo widzicie Państwo często mówią, a to te kobiety, to one tak mają, nie? Że one takie niestałe w ogóle, te hormony, nie wiadomo o co chodzi. A tak naprawdę to dokładnie w takim samym procencie dotyczy kobiet jak i mężczyzn, to zaburzenie osobowości. I mamy takie tendencje, ale tendencja to tendencja, nie świadczy o zaburzeniu. Jeżeli przychodzi w zaburzenie, to utrudnia bardzo życie, bo taki człowiek jest nie do życia, bo trudno się w nim połapać kompletnie. No i tu możemy podzielić na dwa takie typy. Impulsywny i ten, o którym pewnie też słyszeliście Państwo, bo nieraz spotykamy się w różnej literaturze czy choćby w mediach. Typ borderline. Pisze się borderline przez dwa R i linę, tak jakbym linę naciągał, no masz. I to jest typ pogranicza. I to się nazywa pograniczne zaburzenie osobowości, czyli z pogranicza czegoś. Czyli z pogranicza normalności, z pogranicza psychozy, z pogranicza schizofrenii, z pogranicza innego zaburzenia, nie wiadomo jakiego, bo w zależności od tego, gdzie człowiek ma predyspozycję, ale często ten typ pograniczny cechuje właśnie taka impulsywność, cechuje taki brak przestrzegania norm, jest podobny do tego typu dysocjalnego, czyli tego naszego psychopatycznego. Bardzo często ten typ borderline z tego pogranicza to jest właśnie ten typ. Gdzie na przykład Vincent van Gogh, zdiagnozowany po latach, nie wtedy, kiedy żył, no to idealnie pasował do tego typu gdzieś tam zakwalifikowanego przez psychiatrów już później ówczesnych, do tego typu borderline. Jego autodestrukcyjne zachowania, że obciął sobie ucho, że gdzieś tam miał ten swój świat taki totalnie wewnętrzny, że żadnym normom się nie poddawał. Wielu artystów, wielu ludzi sztuki, którzy mają ten wewnętrzny świat taki wyeksponowany, bardzo często właśnie dotyczy ich to zaburzenie z pogranicza. Nie na zasadzie, że jak jestem artystą, to będę miał to zaburzenie, tylko że no pewne predyspozycje do pewnych gdzieś tam tendencji są. Szczególnie te takie bardzo dominujące chwiejności emocjonalnej popędowości, wrogości często. Nieprzestrzegania norm społecznych. Osobowość histeryczna. Bardzo podobna do takiej nerwicowej, gdzie człowiek charakteryzuje się taką chwiejnością, płytkością uczuć, dramatyzowaniem, teatralnością. To mamy, wiecie, te osoby, które o rany, ona będzie mdlała na zawołanie, globusa będzie miała, nie? I wszystko jej się będzie działo. Musi ostentacyjnie wyciągać tabletki w domu, żeby wszyscy widzieli, jaka ta osoba jest chora. W ogóle będzie serce bolało na widoku wszystkich i w ogóle nie wiadomo co, a jak siądzie przy telewizorze, nikt jej nie widzi, to już jest trochę. No. I często właśnie ta teatralność, to odgrywanie ról, no to jest chęć zwrócenia uwagi na siebie. No tylko w sposób męczący innych, no bo trudno przewidzieć zachowanie takiej osoby i człowiek się boi, no bo nie wie, czy to naprawdę jej się coś dzieje, czy to jest jakaś gra. Czyli te osoby no, mają takie wielkie tendencje do manipulowania otoczeniem. Nie jest to na pewno uczciwe, ale no, zaburzenie nie polega na uczciwości, ponieważ człowiek nie robi czegoś specjalnie. I tak samo, te zaburzenia występują równo tak samo jak u kobiet i mężczyzn. I kolejny mit pokonany na takiej zasadzie, że dotyczy bardziej kobiet, co nie jest prawdą. Kończę już, jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości. Osobowość anankastyczna, obsesyjno-kompulsywna. No i tutaj tak samo. Mamy obsesję na jakimś tle, niepokój, poczucie odpowiedzialności. Wiecie, to są ci ludzie, którzy będą, tak jak tutaj właśnie w tym Dąbrowskim panu, w tych nadwrażliwych osobach pisało, że myjecie ręce od brudu ziemi, nie? Właśnie ten fragment bardzo fajnie opisuje tą osobowość taką natrętną, gdzie człowiek no, ma ten wewnętrzny lęk, że poczucie brudu w sobie, a jednocześnie próbuje ten brud z siebie zmyć na różne sposoby zewnętrzne. Tego się nie da zrobić. Takiej możliwości nie ma. Jest ten wielki konflikt, bo to zaburzenie osobowości, to cierpienie człowieka tu przejawia się na taki sposób. Bo to zaburzenie osobowości pokazuje w tym człowieku, że zobacz, ty przeżywasz coś strasznego. W środku ciebie jest coś innego, a wszystko inne dąży do czegoś innego. Tutaj ten człowiek chce, który się boi świata, że świat się wymyka spod kontroli. Życie mu się wymyka spod kontroli. Nie mówię o doświadczeniach życiowych normalnych, chodzi o takie ciągłe wewnętrzne poczucie. To taki człowiek chce ten świat zamknąć w kontroli. Czyli on będzie, nie wiem, sprawdzał te krany, będzie mył te ręce, będzie układał dokładnie te karteczki i długopisy. Jak coś będzie nie tak, to on jest chory, bo nad tym nie panuje. Zamiłowanie do porządku, dokładności, drobiazgowe sprawdzanie każdej czynności, tak jak w nerwicy natręt. Myśli natrętne, drobiazgowość. Ludzie ci nie tolerują siebie takimi, jakimi są. I teraz tego już nie będę Państwu mówiła, bo to właściwie już powiedziałam. Można. Osobowość może ulec zmianie, może to jest za szumnie powiedziane, tak, totalnie ulec zmianie, ale no może jakaś wielka zmiana w osobowości człowieka nastąpić. Trwała. kiedy pojawiają się różne okoliczności, ale bardzo takie ekstremalne, czyli kiedy przeżywa katastrofę lub inną ekstremalną sytuację, na przykład klęskę żywiołową. Czyli zobaczcie Państwo, w sytuacjach zagrażających życiu. Wtedy człowiek, który był taki, może stać się zupełnie inny. To mamy tych ludzi, którzy wracają z przeróżnych frontów wojen i różnych działań tego typu. Ten stres pourazowy, PTSD, który gdzieś tam przez lata sobie żyje i owocuje, gdzie człowiek jest jakby efektem już ten stres pourazowy, efektem urazu. Ale bardzo często na skutek tego urazu, bezpośredniego zagrożenia życia, zmiana osobowości następuje na trwałe. Czyli rzeczywiście człowiek wyjeżdża gdzieś tam, zagraża coś jemu życiu i wraca i jest innym człowiekiem. Zamkniętym w sobie, nie można się z nim dogadać, zaczyna reagować agresywnie na świat, na życie, strachem, lękiem, w różny sposób nieadekwatny do rzeczywistości. Taką trwałą zmianę osobowości może spowodować choroba psychiczna. Czyli no wiadomo, wtedy kiedy coś już się dzieje w strukturach mojego mózgu takiego, że zmienia go i powoduje jakieś objawy. I trwałe zmiany w osobowości mogą wystąpić po takich doświadczeniach jak przewlekły ból, jak kalectwo czy utrata bardzo bliskiej osoby, z którą człowiek był bardzo mocno związany. Może nastąpić trwała zmiana w osobowości, czyli ten człowiek, mówiąc zwyczajnie sloganem naszego życia, nie będzie już nigdy sobą. On będzie raz taki, będzie miał powroty trochę do siebie, ale już na stałe nie będzie nigdy taki, jak był. Mówi się, że nieraz, że ten człowiek do wtedy był taki, a po tym wydarzeniu on już nigdy nie był taki. To już jest inny człowiek, nie? On jest może bardziej smutny, bardziej cierpiący, bardziej zamknięty, może nie ma do niego przystępu jakiegoś. Jeżeli chodzi o leczenie zaburzeń, to Państwu powiedziałam, jak to wygląda. Efektywność psychoterapii określa się na 40-60%. To jest maks, to może się zmienić w człowieku przez oddziaływanie psychoterapeutycznej, to takiej psychologii, tak jak mówiłam, głębi czy wglądu. A cała reszta to jest farmakoterapia, która jest dodatkiem i leczy tylko efekt jakichś zaburzeń, a niekoniecznie zaburzenie samo. I teraz tak króciutko tylko o nerwicy, bo właściwie ta nerwica to jest wpisana w życie człowieka w jakiś sposób. Jednym słowem, każdy z nas przeżywa różne cierpienia, bóle fizyczne, psychiczne, zmartwienia. Mogą być z różnym czasem, życiem związane, różna reakcja na stres i tak dalej. Ale jeżeli ta sytuacja cierpienia, stresu mija, a nie mija nasze nastawienie do tej sytuacji, czyli cierpienie minęło, a my cierpimy dalej w sposób nieadekwatny do sytuacji, czyli nienormalny. Jeżeli nic nie zmienia się na lepsze, my się załamujemy i na tym tle powstają różnego rodzaju lęki, niepokoje, takie zamknięcie na świat, to pojawiają się zaburzenia nerwicowe. Wiele czynników może je powodować. W zasadzie tych czynników jest mnóstwo. Nerwica jest wielkim cierpieniem, dlatego że bliscy patrzą na takiego człowieka pod kątem, no chłopie czy kobieto, weź się w garść po prostu, nie? Nie rozczulaj się nad sobą. No przecież jeju, każdy takie rzeczy przeżywa, no i jakoś sobie daje radę, nie? A ty to co tutaj, no gdzieś tam nad sobą się użalasz i trzeba cię niańczyć. Z nerwicą jest tak, że człowiek przeżywa wewnętrzny konflikt. Był taki wielki psychiatra polski, który nazywał się Antoni Kępiński. On napisał przepiękne rzeczy o człowieku. Napisał właśnie książkę pod tytułem Schizofrenia, napisał o zaburzeniach lękowych, depresji, czyli melancholii, napisał taką piękną książkę o tym, że depresja jest chorobą duszy człowieka. Napisał o nerwicach, o tym, jak do chorego człowieka najlepiej podchodzić, w sensie podchodzić, no jak go traktować jak człowieka. Wielki człowiek, wielki psychiatra. I on właśnie pisze, że miałam tutaj cytat, nie można swojej przeszłości wyciąć, jak wycina się niechciany kadr filmu. Skępiński brał swego czasu udział w programie leczenia osób więzionych w obozie w Oświęcimiu, w obozie zagłady. Zmarł w 1972 roku i on nauczył się tej wrażliwości, miał w sobie taką podatność na drugiego człowieka. On nigdy pacjenta nie traktował jak pacjenta, zawsze go traktował jak przede wszystkim człowieka, a później to był jego pacjent. I zobaczcie, nie można swojej przeszłości wyciąć jak kadr filmu, a w nerwicy dzieje się coś takiego, że człowiek coś czuje, o czymś myśli, do czegoś dąży, o czymś marzy, ma jakieś pragnienia i potrzeby, a świat zewnętrzny jakby wymusza na nim coś innego. Bo należy tak, bo trzeba tak, bo powinno się tak, bo jak nie zrobię tego, to będzie to jakieś niezgodne z normami moimi, z zasadami społecznymi, etycznymi. I wtedy następuje rozdarcie między tym, co ten człowiek czuje i czego wypragnął, a tym, czego wymaga od niego świat i on sam dla tego świata się domaga. I to rozdarcie to jest nerwica. Czyli ten moment, kiedy ani nie jestem tu, ani tam. I wtedy robią się różnego rodzaju odniesienia pod tytułem. Ktoś się boi pająków, ktoś się boi mysz, no bo ta mysz to jest straszna. Wielka, w ogóle takie oczy ma, ogromne, czarne, czasem różowe. To chyba ze szczurem się pomyliło. No i ten człowiek się tego boi, tego pająka, no w ogóle taka straszna rzecz. No a zdrowy rozsądek, no normalny, dorosły człowiek, czemu ma się bać myszy i pająka? Często dzieje się tak, ja nie mówię o wystraszeniu się myszy czy pająka, bo wystraszyć to my się możemy wszystkiego, czy obrzydza nas to, nie? Ale o czymś takim, że się boję, że to się w sobie przeradza. Że Boże kochany, jakbym mnie zamknięto z pająkiem w jednym pokoju, to ja już normalnie słabnę, mdleję, umieram, dostaję ataku paniki. Bo łatwiej swój lęk przełożyć w coś, co widzę, niż spotkać się z tym lękiem w samym sobie, którego ja nie umiem nazwać. Czyli lepiej, żebym się bał tego widnego pająka, bo go mogę zatłuc i uciec od niego, nie? A od tego w sobie nie umiem uciec. Nie umiem tego nazwać. To jest takie przeniesienie, jak nie lubimy kogoś za coś, za co nie wiemy, za co go nie lubimy, nie? A tak naprawdę nie lubimy czegoś w sobie, co nam się w tym człowieku gdzieś tam objawia. Nerwice dzielimy na różne. Ja myślę, że to nie jest aż tak ważne, żebym Państwu to teraz dzieliła, no bo ja to podzielę, nazwę, ale co za różnica. Tak naprawdę ta nerwica to jest to, o czym powiedziałam. To jest ten najważniejszy komplet w człowieku. To jest choroba emocji. Nie wynika z zaburzenia osobowości i nie wynika ze zmian w mózgu. Oczywiście może na podstawie tego się objawić, ale nie jest to podstawowa zasadność. Tutaj jest fajny przykład, to przeczytam, że na jakim tle najczęściej się te konflikty, te rozdarcia rodzą. Ja zaraz kończę. Przykładem nieuświadomionego konfliktu wewnętrznego jest na przykład poczucie obowiązku pozostania z partnerem ze względu na coś tam, na przykład na jego chorobę, na dzieci, na warunki ekonomiczne, przy jednoczesnym pragnieniu stworzenia sobie innego, lepszego związku niż ten, w którym się żyje. Podobnym konfliktem, ja nie mówię o tym, co jest dobre, a co jest złe, tylko mówię o konflikcie wewnętrznym. Podobnym konfliktem jest sprzeczność między dążeniem, na przykład, do wejścia w związek emocjonalny z partnerem, a pragnieniem swobody i niezależności. Albo na przykład u młodych ludzi potrzeba usamodzielnienia się od rodziny, której jednocześnie, czyli tej potrzebie, towarzyszy sprzeczny lęk przed dorosłością. W przebiegu nerwicy człowiek, zamiast stawania się tym, kim mógłby się stać, rozmija się z samym sobą. Czyli ktoś ma jakieś pragnienia. Nie zawsze one są dobre i nie zawsze właściwe. Nie zawsze pójście za tymi pragnieniami jest czymś dobrym, właściwym, nie krzywdzącym innych. Ale jest wiele sposobów, żeby to przejść, przemyśleć, z kimś porozmawiać, żeby sobie poradzić, żeby rozwiązać jakąś sytuację. Nerwica nie rodzi się wtedy, kiedy człowiek ma jakiś problem życiowy, a chce czegoś innego. Tylko wtedy, kiedy ma jakiś problem życiowy, nie żyje zgodnie z czymś, co w nim jest, a nie chce dopuścić do siebie myśli, że chciałby inaczej. Tu się pojawia. Bo nieraz to, że ktoś pragnie, dajmy na to, od kogoś odejść, bo jest nieszczęśliwy i to, że on od tego kogoś odejdzie, to nie załatwi nerwicy. Bo on znowu będzie miał poczucie winy, będzie żył w takim, a nie innym stanie. To nie jest rozwiązanie, nie zawsze. Rozwiązaniem bardzo często jest uświadomienie sobie. Dlatego w nerwicach pracuje się właśnie nad wglądem. Czyli ten człowiek musi zrozumieć, o co mu chodzi, czego ty człowieku pragniesz i co by miało ci to pragnienie przynieść, jakbyś ty je zrealizował. Czy ciebie to by uszczęśliwiło? Bo bardzo często pragnienie nasze to jest wytwór naszych kulturowych jakichś skłonności, doświadczeń, naszych jakichś tam predyspozycji rodzinnych, tego, co nam gdzieś wtłoczono, albo wrótu na to. A jeżeli coś z tych sytuacji, spraw zaczyna się już realnie dziać, to niekoniecznie my jesteśmy szczęśliwi. W wielkim skrócie o nerwicy. Myślę, że pobiłam encyklopedię powszechną, a Wikipedię na pewno. Bardzo różne są objawy nerwicowe, ponieważ, to jest ostatnia rzecz, może być ciekawa, jest nerwica żołądka, jest nerwica serca, jest nerwica, nie wiem, trzustki, nie słyszałam o takiej, ale różnych innych rzeczy. Dlaczego? No bo jeżeli jest nas słabszy organ, to tak jak tracimy odporność, to ten słabszy organ zaczyna chorować, to ta nerwica jest osłabieniem takiej konstrukcji psychicznej organizmu człowieka i właśnie bardzo często zapada na nią ten organ, o który się najbardziej boimy. Czyli dajmy na to, czyjaś mama, przykład, jakby troszeczkę z genetyki, czyjaś mama choruje na serce. I ona zawsze na to serce choruje, boi się o to serce, to jest ważna część życia tej osoby, choroba wieńcowa i sprawy. No i teraz dziecko, które doświadcza tego lęku tej matki, żyje w tej sytuacji, ono jakby bardziej zwraca uwagę na to swoje serce, bo to jest jakby ważny element życia, nie? Nie noga, nie ręka, bo nikt nie chorował bardziej na tą nogę czy rękę, tylko właśnie to serce. I często jest takie, bo ta mama mówi, nie? Dbaj o siebie, chodź dużo, spaceruj, bierz jakieś tam witaminy i tak dalej. Czyli już się gdzieś temu człowiekowi tą drogę wytycza. I teraz jakby taki człowiek dostał nerwicy, czyli tego konfliktu, takiego wyrazu tego konfliktu, to jeżeli miałoby to się przełożyć na jego organ wewnętrzny, to jest 90% szans, że to będzie właśnie serce. Czyli że to serce będzie teletało wtedy, kiedy nie powinno, że będzie ta tachykardia, to kołatanie i tak dalej, bo był to organ, który był objęty największą uwagą. Czyli tak jakbyśmy sobie to tak troszeczkę spoili. Tak to wygląda z grubsza. Myślę, że tak do życia to nam zupełnie wystarczy. O, tu jeszcze pan Antoni Kępiński też sobie zapisałam bardzo ładne zdanie. Nie można uciec od przeszłości, bo nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości. Niby slogan, ale bardzo ważny. Chciałabym na koniec jeszcze raz przeczytać to posłanie do nas wrażliwych. Bo sami Państwo zobaczą, jak wiele teraz, jak już macie więcej wiedzy, pasuje do tego, co mówiłam. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za Waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród jego pewności, za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych, zarażając się każdym bólem, za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna, za potrzebę oczyszczania rąk, z niewidzialnego nawet brudu ziemi, bądźcie pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi za wasz lęk przed absurdem istnienia i za delikatność niemówienia innym tego, co w nich widzicie. Za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością. Za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego. Za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno. Za to, co nieskończone, nieznane, niewypowiedziane, ukryte w Was. Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi. Za Waszą twórczość i ekstazę, za Wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed Wami. Bądźcie pozdrowieni za Wasze uzdolnienia nigdy niewykorzystane. Niedocenianie Waszej wielkości nie pozwoli poznać wielkości tych, co przyjdą po Was. Za to, że chcą Was zmieniać zamiast naśladować. że jesteście leczeni, zamiast leczyć świat, za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę, za niezwykłość i samotność waszych dróg, bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi. Kazimierz Dąbrowski, psycholog. Dziękuję.